Będę mówił dziś na temat trzy rzeczy niemożliwe. Czy jest coś niemożliwego? Trzy rzeczy, które są niemożliwe. Przeżywałem to cały tydzień. Sam osobiście bardzo mocno to słowo. Krótkim wprowadzeniem chciałbym rozpocząć to zwiastowanie. Słowo Boże jest określone w różnoraki sposób. Na przykład czytamy, że jest ono jak miecz, tak? Że jest ono jak miecz, który ma dwa ostrza. Miecz obosieczny, tak mówi Biblia. Ma moc przenikać duszę i ciało. A więc określenie miecz. Jest także określenie typu chleb, pokarm. Słowo Boże jest chlebem naszym, jest pokarmem dla naszego duchowego życia. Pan Jezus o tym mówił. Pan Jezus o tym mówił. Co jeszcze? Jest lampą, światłem. Słowo Boże oświeca kroki nasze. Wskazuje nam, gdzie mamy iść, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ale także Słowo Boże jest lustrem. Tak mówi Biblia, że Słowo Boże jest jak lustro. Jak lustro. Weryfikuje nas. Jest to weryfikujące lustro Bożego Słowa. I kto w nim się widzi i widzi potrzebę zmiany, ma możliwość tej zmiany dokonać, bo ma odbicie swoje w tym lustrze, w lustrze Bożego Słowa. I tak chcemy traktować Boże Słowo. Jest ono jak lustro. Jakub, pierwszy rozdział, od 22 czytamy. Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jak można się oszukiwać? Chociażby w ten sposób, że tylko słucham Bożego Słowa, a nie wykonuję Go. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który w lustrze, w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Jak wiele nacisku kładziemy na to, gdy stajemy przed lustrem, aby poprawić. Halo, siostry, jak to jest? Gdy stajecie przed lustrem i czeszecie swoje włosy, gdy patrzycie na swoją cerę, gdy patrzycie na swoje oczy, jak to jest, bracia? Ja stoję przed lustrem, biorę żel, układam włosy. Nie wstydzę się tego, bo widzę, że moja fryzura jest klapnięta, że te włosy leżą jak worek. Biorę żyletkę i ogolę się, bo nie chcę przyjść taki zarośnięty, nieogolony do was. Myjemy oczy, myjemy zęby. Dbamy o siebie, patrzymy w lustro, mamy je w łazienkach. I oto my jako chrześcijanie bierzemy lustro Bożego Słowa i widzimy się w nim. Jest tam nasze odbicie. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomniał, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czy pragniesz być błogosławiony w swoim działaniu? Ja pragnę być błogosławiony w moim działaniu. Pragnę być błogosławiony w moim życiu, bo Pan obiecał nam, że będzie błogosławił, ale to błogosławieństwo przychodzi, gdy ja patrzę w ten zakon Bożego Słowa, gdy patrzę w Jego Słowo i widzę siebie i poddaję siebie korekcie i koryguję moje życie i zmieniam moje życie i pragnę, aby Bóg kształtował mnie i mówił do mnie, abym dziś był człowiekiem, który zmienił to, co było złe w nim samym, w jego myśleniu, mowie, postępowaniu, i abym jutro był doskonalszy w moim życiu, w moim działaniu, bo patrzę w lustro Bożego Słowa i koryguję to, co jest nietaktem, co jest złe, co jest moją cielesnością. I dziś pragnę, abyśmy wejrzeli w Jego Słowo, abyśmy patrzyli w Boże Słowo. Są trzy rzeczy niemożliwe, o których mówi Biblia. I chciałbym, abyśmy te przesłanie przyjęli dzisiaj. Trzy rzeczy, które są niemożliwe. Chciałbym, abyście dziś mi pomogli zwiastować. Będziemy dziś współpracować. Pozwolę sobie za moment zadać kilka pytań, a wy mi na nie odpowiecie. Chórem, jednomyślnie, cały Kościół. I nie wymagam zbyt wiele. Będzie to tylko jedno słówko. Będzie to tylko jedno słowo. I wierzę, że zabrzmi to słowo tutaj, za każdym pytaniem, które tutaj zadam z tego miejsca. Amen? Będzie tak? Będziemy mieli dobry czas? Bóg dał nam dziś czas, abyśmy byli razem, abyśmy ten czas spędzili dobrze. Oto pierwsza rzecz, która jest niemożliwa. Oto pierwsza rzecz, która jest niemożliwa. Numer jeden. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Halleluja. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. I oto Boże Słowo, Hebrajczyków 6:18. Oto jedno tłumaczenie. Za moment pokażę wam jeszcze dwa wymowne tłumaczenia i niech to słowo zapadnie w nasze serca. Niech to słowo głęboko wejdzie w nas i abyśmy mogli uwierzyć, że Bóg nas nie zawiedzie, bo Bóg obiecał, że jest to rzeczą niemożliwą, aby zawiódł. Bóg nie zawodzi. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Tak jakoś skomplikowanie to brzmi. Nie wydaje się wam? Tak jakoś bardzo skomplikowanie. Dlatego poprosiłem, aby umieścić tłumaczenie z Biblii Warszawsko-Praskiej. Trzy wersety. I ten w środku, abyśmy zrozumieli, co apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił te słowa. Dlatego Bóg, pragnąc wykazać, że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne, umacnia swoje obietnice przysięgą. To są te dwa akty, to są te dwie rzeczy, że Bóg obiecał i przysiągł. Halleluja! Bóg, pragnąc wykazać, że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne, umacnia swoje obietnice przysięgą. Otóż te dwa akty Boże, obietnica i przysięga, nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą. Niesamowite. Powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać będziemy niezachwianie przez zaoferowanej nam przez Boga nadziei. Nadzieja ta jest dla naszej duszy niczym silna i absolutnie pewna kotwica, która sięga poza zasłonę świątyni. A popatrzcie, jak zostało to sformułowane w Biblii Gdańskiej. To jest takie stare tłumaczenie językiem staropolskim. Dlatego też Bóg, chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej, uczynił na to przysięgę, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożliwe, aby Bóg kłamał, niemożliwe, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli do otrzymania wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną, i pewną, i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg kłamał. Bóg dotrzymuje słowa. Bóg dotrzymuje słowa. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 23:19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby zżałował, czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia. Drugie miejsce, 1 Samuela 15:29. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałował. Co mówi nam Boże Słowo? Że to, co Pan obiecał, to i spełni. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Jeśli Bóg coś powiedział, jeśli coś nam dał, to się spełni. On nas nigdy nie zawiedzie. Jego słowo jest prawdą, bo Bóg nie kłamie i Bóg nie zawodzi, Bóg nie żałuje. To, co powiedział, to, co nam obiecał, jest dla nas. Jest to obietnicą moją. Dlatego z radością biorę tą księgę i czytam to, co Bóg obiecał, to, co Bóg mi dał, abym się mógł tego uchwycić jak kotwicy, która głęboko wejdzie w moją duszę i sprawi, że będę żył tym, co Bóg obiecał, bo jest rzeczą niemożliwą, by Bóg zawiódł. Amen? Teraz pytanie. Kochani, światło zawsze przezwycięża ciemność. Gdy go włączymy, zaraz ciemność znika. Myśli Boże przezwyciężają złe myśli człowieka. Kiedy wpadają w nasze myśli, myśli Boże, słowo od Pana, ono przenika, ono wypiera złe myśli. Dlatego nie wystarczy tylko w jakiś sposób pomyśleć, że coś Bóg ma dla mnie, ale muszę uruchomić we mnie to, co Bóg obiecał, że to należy do mnie i to jest moje, bo Bóg nie kłamie. I to, co obiecał, jest nasze. Odpowiedzcie mi na pytanie. Czy Bóg kłamał, gdy powiedział Abrahamowi, że będzie miał syna nawet wtedy, gdy miał już 100 lat? Czy Bóg kłamał? Powiedzcie mi chórem. Nie. To będzie fajnie brzmiało za chwilę, bo mam 20 takich pytań. Halleluja, to będzie dobre. To jest dobry czas. Czy Bóg kłamał, gdy powiedział do Noego, będzie potop, buduj łódź? Nie. Czy Bóg kłamał, gdy powiedział do Mojżesza, wyprowadzisz mój lud z niewoli do ziemi, którą ci wskażę? Nie. Czy Bóg kłamał, gdy powiedział do Mojżesza, wyciągnij swój kij nad wodę Morza Czerwonego, a to morze się rozstąpi i przejdziecie po suchej ziemi? Czy Bóg kłamał?
Nie.
Nie. Czy Bóg kłamał, gdy rzekł do Jozuego, że mury Jerycha padną, gdy zakończą maszerowanie wokół miasta? Czy Bóg kłamał?
Nie.
Nie. Czy Bóg kłamał, gdy rzekł do Marii, poczniesz i porodzisz syna bez woli mężczyzny, ale z woli Ducha Świętego? Czy Bóg kłamał?
Nie.
Nie. Czy Jezus kłamał, mówiąc uczniom, by nakarmili 5000 ludzi 2 chlebami i 5 rybkami i że wszyscy się najedzą? Czy Bóg kłamał?
Nie.
Nie. Czy Jezus kłamał, gdy mówił, że zostanie ukrzyżowany, umrze, ale za 3 dni zmartwychwstanie? Nie, coraz ciszej to nie wam brzmi. Nie, nie kłamał, Pan Jezus zmartwychwstał, amen? Czy Jezus oszukiwał uczniów, gdy powiedział do nich, czekajcie w izbie na górze na wylanie Ducha Świętego, a Duch Święty stąpi na was i będziecie mówić innymi językami, tak jak prorok Joel zapowiedział? Czy Pan Jezus oszukiwał swoich uczniów?
Nie.
Kiedy Bóg coś mówi, to także czyni. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Cokolwiek On obiecał, to i spełni. Jest niemożliwe, aby Bóg skłamał człowieka. Halleluja, halleluja. Czy Bóg kłamie, gdy mówi, uwierz, a zbawiony będziesz?
Nie.
Czy Bóg kłamie, kiedy mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją? Czy Bóg kłamie?
Nie.
Nie. Czy Bóg nas oszukał, gdy powiedział, że przebacza nasze wszystkie winy i rzuca w niepamięć grzechy nasze?
Nie.
Czy Bóg kłamie, gdy mówi, daję wam pokój, jakiego świat dać nie może? Czy Bóg kłamie? Nie. Halleluja. Czy Bóg kłamie, gdy mówi, że Jego sińce i rany leczą choroby nasze? Czy Bóg kłamie? Nie. Halleluja. Kiedy Bóg obiecuje, to nas nie zawiedzie. Jest niemożliwą rzeczą, aby Bóg zawiódł w tym, co obiecał. Halleluja Jezusowi za to. Chwała Bogu za to. Bóg dał nam obietnicę. Musimy się uchwycić tego jak kotwicy. Jak kotwicy. Bo jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg, aby Pan zawiódł. Amen. Wierzmy do końca. Ufajmy Mu do końca. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Po drugie, oto drugie miejsce Bożego Słowa. Jest rzeczą niemożliwą, aby zwyciężyła śmierć. Jest rzeczą niemożliwą, aby śmierć nas pokonała. Dzieje apostolskie 2:24. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą. Halleluja! Gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. To druga myśl, która przenikała moje serce. Aby Kościół wiedział, abyśmy wiedzieli, abyśmy byli utwierdzeni w naszym wewnętrznym człowieku, że mamy życie wieczne i nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią został pokonany. Dlatego i my dzisiaj z Nim żyjemy i żyć będziemy. Kościół prześladowany o tym dobrze wie. Oni wiedzą, że choćby zabili ich ciało, duszy zabić nie mogą. Że choćby spalili ich, choćby poćwiartowali na kawałki, to nie zdołają zabić ich życia, bo ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i oddał Mu swoje życie, żyje wiecznie i idzie do nieba. Bóg zabiera go do siebie, gdy umiera. Nie musi przechodzić przez żaden czyściec, nie musi znajdować się w żadnym miejscu odkażenia. Jest dzieckiem Bożym, narodzonym z Bożego Ducha i śmierć nad nim panować nie będzie. Święty nie będzie oglądał skażenia. Dzieje apostolskie. Dalszy fragment 2 rozdziału. Przeczytajmy. 25 werset. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój. A nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniłeś mnie błogością przez obecność Twoją. Halleluja. Oto dzieci Boże, oto ci, którzy narodzili się na nowo, oto o nich jest zapisane, że Pan napełnił nasze życie błogą swoją obecnością, że Pan dał nam poczucie wiecznego życia, że mamy nadzieję, że nasza dusza nie będzie w żadnej otchłani, że śmierć nie ma mocy nad nami, bo było rzeczą niemożliwą, aby śmierć pokonała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz nasz Pan żyje w naszych sercach, On mieszka w naszym życiu, dlatego choćbym umarł, żyć będę, choć moje ciało złożą do grobu, ja żyję wiecznie, ja mam życie wieczne, ja nigdy nie umieram, ja żyję na wieki, jestem istotą, która ma wieczny żywot, bo tak Bóg stworzył nas, powołał nas, abyśmy żyli wiecznie. Wczoraj wieczorem nasza córka Oliwia wpadła na wspaniały pomysł, aby zapisywać ludzi z Biblii, którzy najdłużej żyli. Spisała sobie, było już późno wieczorem, ona z Biblią w łóżku siedzi, wypisuje sobie wszystkie imiona, nawet ja ich nie pamiętam, nie pamiętałem. I mówi, wiesz, tato, kto najdłużej żył? Ja mówię, Adam. O nie, nie. Adam nie żył najdłużej. I tam wymieniła jakiegoś tam człowieka i mówi, 958 lat albo 68 lat. Najdłużej żył. To już było po upadku w grzech. A Bóg darował tym ludziom taki wiek. Adam żył 900, ileś tam, chyba 8 czy 10 lat. I tam w Biblii jest opis, jest chronologia, są imiona, nazwiska, czy nazwiska osób, ich wiek. To ją zafascynowało. To sobie spisywała. Robiła listę, kto najdłużej żył. A dla nas jest życie wieczne. Na wieki. Odrodzeni, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca, mają życie wieczne, bo było rzeczą niemożliwą, aby śmierć go przemogła. Pan Jezus zmartwychwstał i żyje, i my z Nim żyjemy. A później przychodzę drugi raz i mówię, Oliwia, jeszcze nie śpisz już, bo pół do 11. Mówię, wiesz co, zafascynowała mnie ta historia. Tak mnie zafascynowało, jak ten Jakub, biedny Jakub, tak sobie wziął tą młodszą i tak czyta o tej młodszej i chciał się z nią ożenić, tak się w niej zakochał, a podsunęli mu tą starszą. Mówi, jak to było nie fair, że mu podsunęli tą starszą, tato. Jak to dobrze, że dzisiaj tak nie ma. Ja mówię, a co, już się martwisz? Nie musisz się martwić. No, podsunęli mu tą starszą i biedny musiał następne 7 lat pracować, żeby tą młodszą mógł wziąć. Taki był zakochany. Taki był zakochany. Jest rzeczą niemożliwą, aby śmierć go przemogła. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale 11-12 czytamy takie słowa. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywotem tym jest Syn Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Dlatego Kościół dziś cały się martwi, szaleje, szczególnie w Dzień Wszystkich Świętych, martwi się, co z tymi, co odeszli, bo nie mają Syna. Gdyby mieli Syna Bożego, mieliby żywot wieczny. Nie byłoby dyskusji i problemu i pytań. Kto ma Syna, ma żywot wieczny, bo było rzeczą niemożliwą, aby śmierć go zwyciężyła. Amen? Jan 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do... Halleluja! Już teraz, już dzisiaj mamy życie wieczne. Przeszliśmy ze śmierci do żywota. Jesteśmy istotami, które żyją wiecznie. Śmierć nie ma mocy nad nami. Jedynie umrze nasze ciało, zmęczone, chorowane, przepracowane, odejdzie do prochu, z którego powstało, ale żyjemy wiecznie, bo Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, kto ma Syna, ma żywot wieczny, bo śmierć nie była w stanie go zwyciężyć. Amen. I trzecia myśl. Jest rzeczą niemożliwą, aby otrzymać przebaczenie grzechów inaczej niż przez krew Jezusa. Jest rzeczą niemożliwą. Bóg nie może inaczej nam wybaczyć. Czy wiedzieliście o tym? Że nie można otrzymać przebaczenia inaczej. Nie można tego przebaczenia otrzymać poprzez jakieś zasługi. Poprzez wyspowiadanie się. Poprzez może próbę poprawienia swojego życia, poprzez dobre uczynki, poprzez wzorowe życie moralne, nie możemy otrzymać przebaczenia naszych grzechów. Ten grzech ciągle jest, dlatego że czytamy w liście Hebrajczyków 10:4, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. A więc ceremonia, tradycja. Jest to w kontekście żydowskim, w kontekście Hebrajczyków, Izraelitów, do których jest ten list. Co napisałby autor dziś do nas? Jest rzeczą niemożliwą, aby sama spowiedź mogła zgładzić nasze grzechy. Jest rzeczą niemożliwą, aby dobre uczynki i moralne życie zgładziły nasz grzech. Jest rzeczą niemożliwą, aby praktyka, tradycja i obrzędy zmieniły nasz grzech. Jest niemożliwą rzeczą, bo jest to niemożliwe. Bóg nie może tego uczynić, dlatego że zapadła pewna decyzja w niebie. A Boże decyzje są nieodwołalne. to, co Bóg obiecał, to i uczyni. Kiedy patrzę w te weryfikujące lustro Bożego Słowa, to zaczynam to widzieć, że nie mam innej szansy, że nie mam innej nadziei, że nie mam innej drogi, bo jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby cokolwiek innego mogło zgładzić mój grzech, mogło oczyścić mnie z grzechów. A więc co? Czy tylko Jezusa krew? Czy tylko przelana krew na Golgotskim krzyżu jest tym jedynym źródłem, jest tą jedyną siłą i mocą oczyszczenia? No niestety tak. Niestety, kochani ludzie, kościele, bez względu na to, do jakiej denominacji należycie, niestety tak, tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa obmywa człowieka z wszelkiego grzechu. Nie ma innej możliwości. Mogę leżeć na kolanach i na popiele cały tydzień, moje grzechy nie będą wybaczone. Mogę się zamknąć w jakimś lochu i pokutować za to, co zrobiłem, moje grzechy nie będą wybaczone. Potrzebuję krwi Jezusa Chrystusa. Potrzebuje oczyszczenia świętą krwią Jezusa Chrystusa, bo jest rzeczą niemożliwą, aby cokolwiek innego uwolniło mnie z grzechu i oczyściło mnie z grzechu. Czytamy w liście do Hebrajczyków 9 rozdział od wiersza 13. Oto Stary Testament, obrzędy żydowskie, autor się na nie powołuje. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej, o ileż mocniej, o ileż bardziej jest prawomocna krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. W Starym Testamencie przelewano krew kozłów i wołów. Były pokropienia, były ofiary, był popiół, który był wynoszony poza obóz. Był cały obrząd, cała ceremonia. Dzisiaj też próbuje się to praktykować i robić, tylko w innej formie. Całe obrzędy, ceremonie wnoszenia, wynoszenia, różnego rodzaju święte ekwizyty na zewnątrz, na wewnątrz i tak dalej, pokropienia, obrzędy, ceremonie. Próbuje się poprzez to zwołać ludzi i zachęcać ich do oczyszczenia, do uświęcenia, tak jak w Starym Testamencie. Ale to nie działa, to po prostu nie działa. To nie ma mocy prawnej, nic się nie dzieje. Bo dzisiaj co mamy? 2000 lat temu przelaną na krzyżu krew Chrystusa. Amen. I dlatego jest on pośrednikiem. 15 werset. Kto jest pośrednikiem? Kim jest ten on? Jezus. Ten, który przelał swoją krew, który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Jest to krew przymierza Jezusa Chrystusa. I człowiek musi narodzić się na nowo. Człowiek musi doznać oczyszczenia. I to dzisiaj także dla nas jest przesłanie. Jeśli potykamy się i popełniamy błędy i grzechy, upadamy, jedynym źródłem oczyszczenia jest krew Jezusa. Nie ma innej możliwości. To, że będziesz się poprawiał, to, że będziesz starał się naprawić błąd, to, że będziesz teraz systematycznie przychodził do kościoła, to jest wszystko super, okej, ale to ma ten wątek takiej zakony czynności. My potrzebujemy oczyszczenia świętą krwią Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. To jest moc, zwycięstw pełna moc świętej krwi Jezusa. 9 rozdział, 16 werset brzmi dalej tak. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Testament dla nas sporządził Pan Jezus Chrystus. To jest nowy testament. To jest nowe przymierze. Po to przyszedł Boży Syn na ziemię. Po to przyszedł Jezus na ten świat 2000 lat temu, aby ogłosić Nowy Testament, nowe przymierze. Przymierze życia, przymierze dobrej nowiny, przymierze przebaczenia grzechów, przymierze odkupienia i usprawiedliwienia. Jest to przymierze pokoju, uzdrowienia i zwycięstwa. Jest to przymierze nowego życia. I oto, aby ten testament stał się prawomocny, musiała być przelana krew. Musiał umrzeć ten, który ten testament sporządził. Dziś i tak jest w życiu naszym, doczesnym. Jeśli ktoś spisuje testament, staje się on prawomocny w chwili śmierci. Jeśli otrzymałem spadek od mojego ojca, to dopóki on żyje, testament jest nieprawomocny. Z chwilą jego śmierci staje się dziedzicem, spadkobiercą tego, co mi przekazał. Tak samo było w Chrystusie. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, którą Bóg dla was ustanowił. I w nowym przymierzu uczynił to dla nas Pan Jezus. O tym czytaliśmy wcześniej. Czytaliśmy o tym wcześniej, że jest to krew zwycięstwa. W objawieniu Jana w 12 rozdziale od 10 do 11 czytamy: i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli. Zwyciężyli diabła, zwyciężyli grzech, zwyciężyli jego nieprawość, podstępne działania przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Oni zwyciężyli go dzięki krwi Jezusa. My zwyciężamy dzięki krwi Jezusa. Jest rzeczą niemożliwą. Jest rzeczą niemożliwą, aby otrzymać przebaczenie i zwycięstwo inaczej niż przez krew Jezusa. Jest rzeczą niemożliwą. Jest rzeczą niemożliwą. Dlatego dzisiaj przypominamy sobie o tym, abyśmy mogli to zwycięstwo mieć, abyśmy mogli w tym zwycięstwie chodzić, abyśmy mogli to zwycięstwo dziedziczyć, abyśmy mogli na tym zwycięstwie budować. Oto dzisiaj mamy wspaniałe źródło, które płynie. Źródło Bożej krwi, która oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Każdy mój błąd, każda moja wada, każda jeszcze moja słabość może być oczyszczona, zmyta, przykryta krwią baranka. Może być moje życie uwolnione, oczyszczone przez krew Jezusa, bo ona ma wielką moc. Ona zmywa wszelki grzech. Ona zmywa wszelką moją wadę. Ona mnie oczyszcza. Święta krew Jezusa. I nie muszę fizycznie brać krwi, jak to było w Starym Testamencie. Mojżesz musiał zabić cielca, musiał zabić kozła lub baranka, musiał wziąć tą krew, tą krwią kropił. Była to cała ceremonia, niezbyt przyjemny widok. Ale wszystko to robił, bo był to Stary Zakon, Stary Testament. Dziś Pan Jezus uczynił tak wiele dobra dla nas. Dzisiaj nie musimy już tego robić. Dzisiaj nie musimy brać jakieś naczynie z krwią. Nie musimy po prostu robić takich rzeczy okrutnych, zabijać zwierząt. Nie musimy tego robić. Ta krew ciągle płynie. Ona została przelana 2000 lat temu na krzyżu. I dzisiaj mamy zwycięstwo. Zwycięstwo w Jezusa krwi. Czasami trzeba odwagi stanąć pod przykryciem tej krwi, gdy diabeł próbuje nas podejść, gdy nas atakuje. Mamy moc, zwycięstw pełną moc w Jego świętej krwi, w autorytecie Jego imienia, w zwycięstwie, które mamy w Jezusie Chrystusie dane nam na krzyżu. Jak w tym opowiadaniu, ciągle myślę o tym opowiadaniu o kogucie wczorajszego wieczoru, kiedy mały Sydney, jeszcze opowiem wam krótko, prowadził sklep ze swoim tatą i był tam taki okrutny kogut, który cały czas go atakował. I cały czas go dziobał i nie bał się go jako dziecka i przychodził i kiedy przychodził do sklepu, to go atakował i dziobał, i dziobał, i dziobał, aż umarł właściciel sklepu i sklep trzeba było zamknąć. I tato mówił: teraz nadszedł czas na koguta. I mówi: synu, nauczę cię lekcji. Wystrugał kija na 2 metry i mówi: teraz pójdziemy do zagrody i jak wyjdzie kogut, to ty się z nim rozprawisz. Tak na stałe się z nim rozprawisz. I mówi: kiedy tylko zacznie do ciebie skakać, to ty go tym kijkiem. Kijkiem go w głowę i w bok i kijkiem go. I tak się stało. Kogut zaczął skakać na nowo do niego, puszył się, a on go tym kijkiem raz, drugi, nagle mu się to spodobało, i trzeci, i mocniej, i czwarty, i piąty, i szósty, aż krew tryskała z głowy. Później mówił, że był obiad, oczywiście był na obiad kogut gotowany, ale wcześniej mu przyłoił, aż siadł do kąta, skulił się i przestał już skakać. To musimy zrobić, bo Bóg dał nam autorytet i moc, kiedy diabeł skacze do nas, kiedy próbuje nas podejść, kiedy nas atakuje. Bóg dał nam autorytet, jest on w Jezusa krwi, mamy moc w Jezusa krwi. Trzy rzeczy niemożliwe. Te trzy rzeczy Bóg położył na moje serce w tym tygodniu. Jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Pamiętajmy to słowo. Pamiętajmy ten tekst. Hebrajczyków 6:18. Zajrzyj do Biblii, weź inne tłumaczenia, przepisz sobie ten tekst. Niech to będzie Twoje słowo. Powiedz, jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. To, co obiecał, to uczyni. Obiecał mi pokój, daje mi pokój. Obiecał mi uzdrowienie, daje mi uzdrowienie. Obiecał mi radość, daje mi radość. Obiecał mi zwycięstwo, daje mi zwycięstwo. Gdyż jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Trwajmy w tym, wierzmy Bogu, że mamy to, co Bóg obiecał. Pamiętajmy, że śmierć nie ma nad nami mocy, bo jest rzeczą niemożliwą, aby śmierć zwyciężyła. Jest rzeczą niemożliwą, aby zwyciężyła śmierć. Gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez śmierć został nasz Pan Jezus pokonany. Oto Pan Jezus ogłosił zwycięstwo. Dlatego czytamy w Bożym Słowie, w liście do Hebrajczyków, o śmierci, gdzie zwycięstwo Twoje? A jeśli On miał udział we krwi, to i dzieci Jego mają udział we krwi. I zniszczył tego szatana, diabła, który wzbudzał lęk przed śmiercią w naszym życiu. I odniósł nad nim triumf, bo było rzeczą niemożliwą, aby śmierć zwyciężyła. I po trzecie, jest rzeczą niemożliwą, aby otrzymać inaczej przebaczenie i uwolnienie ze swojego starego życia, jak przez krew Jezusa. Możesz próbować, możemy robić, możemy czynić wiele rzeczy, możemy się starać, możemy się poprawiać, możemy się korygować, ale jest niemożliwą, aby nasze grzechy zniknęły. Jedynie krew Jezusa ma moc je zmyć. Święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech. Święta krew Jezusa, w niej mamy pełne zwycięstwo. Święta krew Jezusa sprawia, że staje się możliwe to, co było niemożliwe. Powstańmy przed Panem.